tytuł to oczywiście Życie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mówimy o wydarzeniach z wtorku Wielkiego Tygodnia. A podtytuł, który chciałbym, aby nam towarzyszył i wyznaczał nam jakby kierunek w tym dzisiejszym rozważaniu, iż najważniejszym w Bożym planie jest osoba Jezusa Chrystusa. Nie lekceważ Go, lecz buduj razem z Nim. Lub buduj razem z Nim. I chciałbym krótko przypomnieć nam kilka rzeczy z ostatnich, przynajmniej dwóch rozważań, abyśmy uchwycili kontekst, dobrze? A więc mówiliśmy o tym, że w niedzielę, którą my zwykliśmy nazywać Niedzielą Palmową, Jezus wjechał do Jerozolimy na oślęciu, tak? I wiemy dobrze, że w ten sposób przesyła wszystkim osobom, które obserwują to wydarzenie, jasny komunikat: jestem Mesjaszem posłanym od Boga. I ludzie bez problemu odczytali ten obraz pochodzący z proroka Zachariasza z 9 rozdziału, 9 wersetu. I dlatego witają go odpowiednio do tej sytuacji. I ta cała atmosfera jest zawarta z kolei w Psalmie 118. Te wydarzenia związane z Wielkim Tygodniem, tam w ogóle Psalm 18 bardzo często się przewija. Jeżeli spojrzymy uważnie, to będziemy mogli to zaobserwować. A więc okrzyki radości, uwielbienia, palmy w rękach, słanie płaszczy przed nadjeżdżającym Mesjaszem. Aż do samej świątyni. Bo w takiej atmosferze docierają do świątyni. Wiemy, że w niedzielę Jezus tam wchodzi, rozgląda się i ponieważ jest późno, wychodzi. Następny dzień, poniedziałek, rano Jezus zmierza z uczniami do świątyni z powrotem. Łaknął, z daleka dostrzega drzewo figowe, podchodzi do niego, szuka owoców, nie znajduje i wtedy właśnie wypowiada takie słowa: według Marka, niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada, według Mateusza, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. Trochę inny aspekt, ale mniej więcej powiedzmy w jednym tonie. Dzięki komentarzowi Marka, iż nie jest to pora na figi, wiemy, że jest, tak naprawdę nie ma nic do tego drzewa, ale jest to pewne przesłanie, które akt proroczy, który Jezus kieruje w kierunku przywódców religijnych Izraela, którzy odrzucili Go jako Mesjasza, odrzucają Go jako Mesjasza, pomimo ewidentnych dowodów na to, kim On jest. Bóg oczekuje, że będziemy przynosili owoce. To jest taka myśl, która z tego wynika. Bóg oczekuje, że będziemy przynosili owoce. Oczekiwał tego od przywódców. Oczekuje tego od każdego, kto trwa w społeczności z Nim. I w tamten pamiętny poniedziałkowy poranek Jezus wchodzi do świątyni i dokonuje jej oczyszczenia, tak? A więc wywraca stoły wekslarzy, klatki z gołębiami również, wypowiadając słowa, które są połączeniem dwóch fragmentów Pisma Izajasza i Jeremiasza. Izajasza 56:7, Jeremiasza 7:11. Dom mój będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów, a wy uczyniliście z niego jaskinie schronienie dla zbójców. I wiemy dobrze, w kontekście tego, co się działo oraz w kontekście tego, co będziemy czytali, widać wyraźnie, że owymi zbójcami niestety są owi przywódcy religijni, którzy to świątynię zawłaszczyli i tak naprawdę wprowadzają w niej swoje rządy, nie licząc się w ogóle z Bożą wolą, a tym bardziej nie licząc się z królem, Mesjaszem posłanym przez Boga. I kiedy Jezus oczyścił świątynię, zobaczcie, natychmiast pojawiają się tam Grecy. Nie wiemy, czy to są, w każdym razie to są ludzie z diaspory. Nie wiemy, czy to Żydzi z diaspory, czy to są konwertyci z diaspory, czy to są po prostu ludzie pobożni, którzy konwersji nie dokonali z diaspory. I oni proszą Go, chcieliby Go zobaczyć, ale to wezwanie, które tam znajdujemy, ono tak naprawdę jest tak zbudowane, że sugeruje, że oni zapraszają Jezusa gdzie? Aby głosiłeś w Galilei, głosiłeś w Judei, głosi u nas, tam w diasporze. Ale nie jest to czas na to, Jezus mówi. Na co jest czas? Na krzyż. Na śmierć. Na ofiarę. Jezus odmawia im z tą nadzieją, że kiedy dopełni wolę Ojca, wszystkich do siebie pociągnie. Wszystkich do siebie pociągnie. Mój dom będzie domem dla wszystkich narodów. Prawda? Jezus ponad wszystko pragnął wypełnić wolę Ojca. I to tam w tych fragmentach było istotne bardzo w ostatnich rozważaniach. To jest akcent na to kładziony. Nie chodzi o to, żeby chodzić do świątyni. Chodzi o to, żeby wypełniać wolę Ojca. Ten, kto wypełnia wolę Ojca, wydaje owoce. Ten, kto nie wypełnia tej woli, choćby nie wiem, co robił, nie wydaje owoców. Ta historia uczy nas również, że Bóg wyznacza nam czas na nawrócenie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, to Bóg wyznacza ten czas. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, przychodzi światłość. Jest czas działania, jest czas nawracania, czas pokuty, ale kiedy Boga nie ma, człowiek nie jest w stanie Go odnaleźć, ani się zwrócić do Niego, ani szukać Go, ani przyjść do Niego, ani nawrócić się prawdziwie. Czemu? Bo jest to Boże dzieło w człowieku. Współczesny świat mówi, my jesteśmy w centrum. No to nie jest prawda, Bóg jest w centrum. Bóg przychodzi do człowieka i mówi, teraz jest czas Twojego nawrócenia. Teraz mówię do Ciebie, teraz słuchaj i teraz okaż posłuszeństwo. Jezus ponad wszystko pragnie wypełnić wolę Ojca, pragnie przynosić owoce. To widzimy w tych poprzednich rozważaniach. I kiedy Bóg dotyka naszego serca, to jest czas, aby po prostu odpowiedzieć. Czemu? Bo liczy się Boża wola. I tak kończy się poniedziałek i zaczyna się wtorek. I zwróćcie uwagę, tylko Marek czyni to rozróżnienie, no, teraz to zobaczymy. Tylko Marek czyni to rozróżnienie. Marka 11, 20-26. Czytamy tam tak. Przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, to drzewo figowe, które przykląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w swoim sercu, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie odpuścicie, Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. I paralelny tekst Ewangelii Mateusza, krótszy, 21-22. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiary, nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. Wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Fajny tekst, prawda? Często się na niego powołujemy jako dowód na to, że jeżeli będziemy się modlili z wiarą, to Bóg odpowie na naszą modlitwę. A potem bywa tak, że człowiek modli się, bo ma jakieś pragnienie, załóżmy, ma jakieś marzenie i mówi, Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. Albo odpowiedział inaczej. Albo nie możemy tego tekstu wyrywać z kontekstu. Ponieważ on jest umieszczony w konkretnym kontekście i u Marka, i u Mateusza. I popatrzmy w jakim. Ano w kontekście wypełniania woli Bożej. Jezus Chrystus mówi, jeżeli jesteś zaangażowany w pełnienie woli Bożej, to choćby na Twojej drodze stanęła góra, nic nie jest w stanie powstrzymać wypełnienia się woli Bożej. Masz potężny oręż, jakim jest modlitwa. Wierz, módl się i działaj, a nic nie jest w stanie powstrzymać wypełnienia się Bożej woli. Tu nie chodzi o zachcianki, wiecie, tu nie chodzi o to, że my możemy ten tekst wziąć do każdej sytuacji. Ten tekst odnosi się po prostu do ludzi zaangażowanych w wypełnienie woli Bożej, którzy szukają woli Bożej, poznają ją, walczą o nią, modlą się i choćby na drodze tej woli Bożej stanęła góra, a nic nie jest w stanie powstrzymać wypełnienia się Bożego planu. Tak? Musimy to bardzo wyraźnie zobaczyć. Nie wolno nam po prostu, wiecie, brać tego tekstu do tego, no Boże, zawsze chciałem mieć czerwony samochód, prawda? Czerwony samochód, bardzo zawsze chciałem mieć taki luksusowy i po prostu ktoś się modli o to, a potem taki rozczarowany, że po prostu nie ma tego samochodu. To nie są słowa, które obiecują nam czerwony samochód. To są słowa, które mówią o tym, jeżeli jesteś zaangażowany w wypełnianie Bożej woli, bądź pełen wiary, módl się, nie poddawaj. Nie tylko drzewo figowe, ale ta góra zostanie usunięta z twojej drogi. Prawda? I to jest bardzo ważne. I teraz chciałbym, abyśmy pomyśleli o dwóch rzeczach. Proszę, pomyśl teraz o tym, co stoi na drodze do wypełnienia się Bożej woli w twoim życiu. Czy jest coś takiego, że możesz powiedzieć, to stoi w moim życiu na drodze do wypełnienia się Bożej woli. Ten fragment jest dla ciebie. Te słowa Jezusa są właśnie dla ciebie. A nie ma takiej rzeczy, która mogłaby powstrzymać wypełnienia się Bożej woli. Nie rezygnuj. Módl się i działaj. Módl się i działaj. Po drugie, proszę, módl się, aby Duch Święty objawił ci, czy nie chowasz do kogoś urazy. A czemu? Bo często nie tylko przeciwności zewnętrzne, ale przeciwności wewnętrzne, na przykład nieprzebaczenie, są powodem tego, że Boża wola w naszym życiu nie może się wypełnić. To szczególnie dobrze widać właśnie u Mateusza, gdzie Mateusz, mówiąc o tym, po prostu mówi o potrzebie przebaczania. Tak? Jeszcze bym chciał może wrócić do tego fragmentu. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciw komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Nie będziecie mogli być narzędziami w Bożym ręku. Nic przez was się nie stanie w kwestiach Bożej woli, Bożego planu. A więc dwie rzeczy. Zewnętrzne przeciwności. I Jezus mówi, nic nie jest w stanie powstrzymać Bożej woli, więc się nie poddawaj, módl się i walcz. Wewnętrzne przeciwności, czyli co? Nieprzebaczenie przede wszystkim. Chowanie urazy do kogoś jest tym, co sprawia, że zatrzymujesz się w tym Bożym dziele. Duchu Święty, badaj moje serce. Wiecie, może nam się wydawać, że nie chowamy do kogoś urazy. Ale kiedy poddajemy to w modlitwie Duchowi Bożemu, który wie, kim jest człowiek, on potrafi pokazać rzeczy, o których już dawno zapomnieliśmy albo myśleliśmy, że tak naprawdę jest już z nimi wszystko w porządku. Jezus wraz z uczniami dociera do świątyni, gdzie natychmiast jest otoczony przez kogo? Przez uczonych w piśmie, starszych ludu. Czemu? No, chcą z nim porozmawiać o wydarzeniach z wczorajszego dnia, czyli z kiedy? Z poniedziałku, bo mamy wtorek, prawda? I tutaj mamy Mateusza 21, 23-27. Przeczytajmy. Gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz? Kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając, rzekł im, zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli, nie wiemy. Rzekł i on do nich, to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Jaką mocą to czynisz? Piękne słowa, ale po prostu tyle znaczyło. Kto ci dał prawo w ogóle? Prawda? I Jezus odpowiada pytaniem na pytanie, co było dosyć częste w tej takiej retoryce żydowskiej, a to pytanie nie było złośliwością, tylko pomagało naprowadzić ich na właściwą odpowiedź. Ono było proste ze strony Jezusa. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? No i niestety ta dywagacja arcykapłanów i starszych ludu pokazuje, że to nie byli ludzie, którym zależało na prawdzie. To nie byli ludzie, którzy byli gotowi tak naprawdę wsłuchać się w Boży głos. Oni nie potrafili przyznać się do błędu. Nie mieli wiary w Boga, ani bojaźni Bożej, bo w ten sposób, prawda, dewagują. I tak naprawdę to ich nie wiemy, no wiemy dobrze, że jest czym, jest wymówką, ale to, jak Jezus im odpowiada, mówi, wy wiecie, I dlatego ja wam też nie powiem. Prawda? To jak Jezus odpowiada, mówi, wy wiecie dobrze, że ten chrzest był z nieba i Jan przyszedł z Bożej woli. I to była też dla nich odpowiedź. Przyszedłem tutaj, zrobiłem to, co zrobiłem, bo mam prawo od Boga. Wziąłem je od Niego. I teraz u Mateusza zaczyna się blok trzech przypowieści. Nie będę się wgłębiał w te przypowieści. Zachęcam, byśmy je przeczytali. One są trzy. Po pierwsze jest przypowieść o dwóch synach. Po drugie jest przypowieść o dzierżawcach winnicy. I po trzecie jest przypowieść o uczcie weselnej. Wszystkie mówią o tym samym. Odnoszą się do ludzi, którzy zatwardzili swoje serce i zamknęli swój słuch na to, co Bóg mówi do nich. Po prostu jedno i to samo. Jeden adresat jest. I pokazują skutki takiej postawy. A więc w pierwszej przypowieści, jak ją przeczytamy sobie, zachęcam, w domu przeczytajmy, dobrze? Bo tutaj to by nam bardzo rozciągnęło w czasie to rozważanie. W pierwszej przypowieści mamy dwóch synów. Ojciec posyła obydwu do winnicy. Jeden mówi, pójdę, ale co? Nie poszedł. Drugi mówi, nie pójdę, przemyślał, poszedł. Kto z nich jest dobrym synem? No ten, który może i na początku, wiecie, powiedział, że nie, ale przemyślał sprawę. No i co? I poszedł do winnicy i wykonał pracę. Wszystko jest w obrębie winnicy, zobaczcie, tak? W obrębie winnicy. I teraz tak. Widzimy tutaj zestawienie dwóch grup ludzi. Bardzo, bardzo skrajne. Zobaczcie, jest zestawienie kogo? Może otworzymy. Jest zestawienie celników i wszetecznic z uczonymi w piśmie i ze starszymi. To już od razu to zasługuje, wiecie, na jakieś, jak to można zestawiać, taką świętość z takim pyłem. A Jezus mówi, a oni wyprzedzili was w drodze do królestwa. Czemu? Ponieważ wysłuchali Bożego przesłania i okazali mu posłuszeństwo, a wyście wiedzieli, że to jest prawda i nie uznaliście za stosowne nawrócić się, pokutować i wypełnić wolę Ojca. Taka przypowieść, prawda? Czyli ona pokazuje bardzo ważną rzecz, że to stosunek do posłuszeństwa wobec woli Bożej determinuje to, kim jesteśmy, czy jesteśmy dobrymi synami, czy nie. Nie to, że chodzimy do kościoła. Nie to nawet, że śpiewamy pieśni. Nie to, że bywamy na konferencjach. Nie to, że potrafimy mówić o Jezusie, ale to, czy my wypełniamy Jego wolę. A to jest syn, z którego ojciec ma po prostu pociechę. Kolejna, zobaczcie. I jeszcze w tej przypowieści to jest ważne. Zwróćcie uwagę. Wszystkie te trzy przypowieści zawierają wołanie Jezusa, nawróć się. Jeszcze nie jest za późno. Zobaczcie, kiedy Jezus wypowiada te słowa, sąd przyjdzie kiedy? Za 40 lat. Jezus cały czas woła, nawróć się. Opamiętaj się. On nie przyszedł, aby sądzić ten świat, ale aby ten świat zbawić. I to jest nawet widoczne w tej przypowieści. Prawda? Jezus mówi, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby uwierzyć Janowi. Jak człowiek potrafi zatwardzić serce. Druga przypowieść to jest przypowieść o dzierżawcach winnicy i dobrze wiemy, to był dosyć popularny biznes. Ktoś tworzył winnicę, wyposażał ją w sprzęt, a potem ją dzierżawił. W zamian oczekiwał, że otrzyma od 25 do 30% płodów zebranych tam w tej winnicy. I mamy tutaj historię, w której Jezus, przypowieść, w której Jezus opowiada, że przychodzi czas zbiorów i właściciel wysyła swoje sługi po owoce. Oczywiście ci, którzy ją wynajęli, są po prostu zbójcami. Czemu? Bo postanowili zawłaszczyć sobie na własność tę winnicę. Zbójców pogonili, pobili. Tam jest to określenie, może oznaczać nawet zdzieranie skóry, które tam jest przedstawione. Więc co robi właściciel winnicy? Wysyła swojego syna. Myślał, że go uszanują, prawda? Ale co jest ciekawe, kiedy syn przychodzi, ci, którzy dzierżawią tą winnicę, mają takie wyobrażenie, jakoby pan już, właściciel, zmarł, został ten jeden spadkobierca, jeżeli go zabijemy, przyjmiemy winnicę. Więc to robią, bo uważają, że w ten sposób zagarną winnicę dla siebie. Ale nic bardziej mylnego. Czemu? Ponieważ kluczem w tym całym planie jest kamień węgielny. I to jest cudowne, że całe to dzieło Boże opiera się na kim? Na osobie Jezusa Chrystusa. Odrzucić Go, to po prostu odrzucić wszystko. A przyjąć Go, uwierzyć Mu, pójść za Nim, to budować razem z Nim. A ponieważ oni odrzucili Jezusa, chociaż widzieli dobrze, tak jak Jan, o Janie wiedzieli, kim On jest, odrzucili Jezusa, to Jezus mówi, ta winnica będzie wam odebrana i dana komuś zupełnie innemu. A to się w głowie nie mieściło. Jak ten człowiek, ten Galilejczyk może mówić takie rzeczy arcykapłanowi, starszym w piśmie? I zobaczcie, Jezus mówi, jeżeli będziecie budowali ze mną, będziecie błogosławieni, ale jeżeli nie będziecie budowali ze mną, po prostu kamień, który wybrał Bóg, zmiażdży was. Zmiażdży was. Czyli mówiąc wprost, ten, kto się sprzeciwia woli Bożej, musi się liczyć z tym, że ten kamień na niego spadnie i go zmiażdży. Prawda? Widzimy to bardzo wyraźnie w tej przypowieści. I zobaczcie, że arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tego podobieństwa i zrozumieli, że o nich mówi. I co? Pojawił się jakiś żal, smutek, skrucha? Nie. Postanowili zamknąć mu usta na zawsze. Pojmać go i po prostu zabić. W końcu trzecia przypowieść o uczcie weselnej, ona dokładnie jest w tym samym tonie. To ona mówi o tym, co znaczy lekceważyć zdanie króla. To jest naprawdę przypowieść, której potrzebuje współczesny świat, w którym wszystko kręci się wokół człowieka. Tu jest mowa o tym, że król wydaje ucztę na cześć swojego syna weselną. I co ludzie robią? Odrzucają zaproszenie. To jest bardzo smutne. Rozgniewał się król, wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, miasto ich spalił. To nam się nie mieści w obrazie Boga, który jest pełen miłości. Ale przez to Jezus nas uczy pewnej bardzo ważnej rzeczy, że Bóg jest absolutnie królem wszechświata. Absolutnie królem wszechświata. A człowiek jest naprawdę pyłem. I cudowne jest to, że Bóg nas nie traktuje jak pył. Bóg nas traktuje jak swoje dzieci. Ale musimy zrozumieć ze swojej perspektywy, że po prostu wszystko naprawdę toczy się wokół Boga i całe szczęście, że tak jest. I potem, kiedy król wytraca wszystkich tych ludzi, którzy okazali lekceważenie, bo przecież już uczta jest przygotowana, każe zebrać kogokolwiek z rozstaju dróg. I są tam ludzie, którzy po prostu przyjmują zaproszenie i idą. Wchodzą na tą ucztę weselną. I znowu jest jakiś taki przykry element, ponieważ jest tam człowiek, który nie jest ubrany należycie, a więc w szatę weselną. I znowu pojawia się taki obraz Boga, który jest bardzo, wiecie, trudny dla współczesnego człowieka. Człowieku, jak tu wszedłeś w takim stanie? Każe go związać i wyrzucić w ciemności zewnętrzne. Ta przypowieść mówi o lekceważeniu woli króla. I mówi o tym, Bóg jest, Bóg panuje. To jest dobry król. To jest naprawdę dobry król. I kiedy człowiek odpowiada na jego zaproszenie, doświadcza obfitości w swoim życiu. Ale nie myślmy po prostu, że Boga można lekceważyć. O tym świat się przekona w dniu sądu, kiedy wszyscy staną przed Bogiem na sprawiedliwym sądzie. Są te trzy przypowieści. Oczywiście cały czas jest wtorek. To nie jest koniec tego dnia, ponieważ dzieje się jeszcze więcej. Ale z tego dzisiejszego kazania chciałbym, żebyśmy przede wszystkim zapamiętali taką rzecz. Rozpoczyna się cały ten obraz od, pamiętacie, od drzewa figowego, które uschło. Tak zaczyna się cały dzień, wtorek. I teraz mamy po prostu ludzi, którzy stoją w miejscu, które by sugerowało, że to są ludzie Boże, ale de facto nie są to ludzie Boże. Czemu? Ponieważ absolutnie nie są zainteresowani wypełnianiem Bożej woli. Jezus pokazuje, Jest to bardzo niebezpieczna postawa, jeżeli nie będzie nawrócenia. Czemu? Ponieważ winnica Boża jest Bożą winnicą. Lud Boży jest Bożym ludem. I Bóg nigdy nie pozwoli nikomu tego zagarnąć. A kluczowym w tym dziele jest osoba Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, kończąc to dzisiejsze rozważanie, do 1 Piotra 2 rozdziału. Tam jest obraz, który przytacza apostoł Piotr i mówi tak. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, to jest trzeci werset, 1 Piotra 2-3. A więc nie ma wątpliwości, słuchajcie, pomimo tych wszystkich takich trudnych słów Jezusa, które raczej pokazują tę perspektywę eschatologiczną, a więc perspektywę końca, to jedno jest pewne. Piotr mówi, ale Pan jest dobry. Prawda, że się przekonaliście, że Pan jest dobry? Gdy zakosztowaliście, że dobry jest Pan, nawet można by powiedzieć, słodki jest Pan, tam jest takie słowo użyte, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I to myślę jest najlepsza puenta, aby zawierzyć i związać swoje życie Jezusowi. Związać je z Nim. Czemu? Dlatego, że Jezus jest tym, który jest zainteresowany wypełnieniem woli Bożej. On ją wypełni, a kiedy my budujemy razem z Nim. Budujemy na chwałę Boga. Bóg chce błogosławić. Bracie, siostro, historia pokazuje, że można zapomnieć, do kogo coś należy. Można zapomnieć, że zbór należy do Pana. Prawda? I można ten zbór traktować jak swoją własność. Ale to jest zwyczajnie w świecie głupota. Czemu? Ponieważ zbór jest pański, należy do Niego. Pan go prowadzi. I tego typu postawa, prezentowanie takiej postawy w stosunku do Jezusa i do Jego dzieła zawsze skończy się źle. Chyba, że Biblia mówi, będziemy pokutowali, nawrócimy się. Dlaczego? Bo dobrotliwy jest Pan. Pełen łaski. Dzieło jest Pańskie, należy do Niego. Budujmy razem z Nim. Amen.